Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. W przyszłym tygodniu zostanie podpisana nowa umowa koalicyjna przez członków Zjednoczonej Prawicy. W piątek doszło do spotkania koalicjantów, liderów PiS-u, Porozumienia i Solidarnej Polski. W rozmowach uczestniczył też premier Mateusz Morawiecki. Dotychczasowa umowa koalicyjna wygasła na początku listopada, dlatego potrzebna jest kolejna. Na razie nieznane są szczegóły porozumienia. Poseł PiS-u Bartosz Kownacki zwraca uwagę, że zapisy z pewnością są satysfakcjonujące dla wszystkich trzech ugrupowań.
Wiemy, że od dłuższego czasu prowadzone były negocjacje, zaczęła się nowa kadencja parlamentu i potrzebna była nowa umowa, dlatego została ona przyjęta. Widać też, że partie, które są w mniejszości, czyli Zjednoczona Prawica, miała tych dwóch swoich koalicjantów i negocjowali, podbijali trochę stawkę i najprawdopodobniej doszło takie porozumienie, które, skoro zostało podpisane, usatysfakcjonowało wszystkie trzy ugrupowania.
Zjednoczona Prawica wygrała wybory i będzie rządzić przez kolejne 4 lata. Politycy już przystąpili do realizacji obietnic wyborczych. Minister środowiska Michał Woś podkreśla, że po kampanii wyborczej wszyscy wracają do ciężkiej pracy.
Najbliższe miesiące to oczywiście spełnianie zapowiedzi wyborczej, czyli pierwsza piątka na 100 dni, ale też intensywne przygotowanie kolejnych rządów, duże projekty, które są przed nami, negocjacje unijne związane z budżetem także, dopłaty dla rolników. Wszystkie te kwestie, o których mówiliśmy, teraz po prostu skończyła się kampania wyborcza i wszyscy wrócili do tej ciężkiej, codziennej, intensywnej pracy, już w 100% na tym się skupiając, a nie dzieląc trochę uwagę między właśnie kampanię wyborczą a swoje obowiązki rządowe czy parlamentarne.
A na czele kolejnego rządu Zjednoczonej Prawicy stanął po raz drugi premier Mateusz Morawiecki. W krakowskiej hucie ArcelorMittal rozpoczął się w sobotę proces wygaszania wielkiego pieca. Oznacza to tymczasowe wstrzymanie prac części surowcowej zakładu. Przeciwko tej decyzji protestują hutniczy związkowcy. Strona społeczna złożyła na ręce wojewody małopolskiego petycję do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie wycofania rozporządzenia spółki. Wygaszenie wielkiego pieca uderzy we wszystkich pracowników, którzy pracowali w części surowcowej. To ponad 1000 osób, mówi Władysław Kielian, przewodniczący Solidarności w ArcelorMittal Poland.
Około 1100 osób, które są jeszcze związane ze stanownią, a bezpośrednio 700 osób utraci z dnia na dzień miejsca pracy. Dla nich się proponuje różne zastępcze, jakieś prace, wykonywanie. No jeśli oni na przykład mieliby część ich dojeżdżać do Dąbrowy Górniczej, to jest 100 kilometrów, to jest strata czasu co najmniej 3 godziny dodatkowe. I ta grupa, która na postojowe, to strata jest gdzieś w granicach 40% swoich zarobków.
ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce. Wraz ze spółkami zależnymi zatrudnia ponad 13 tysięcy osób. W jego skład wchodzi 5 hut. Polska wzorem Słowacji powinna wypowiedzieć tak zwaną konwencję stambulską, powiedział na naszej antenie politolog dr Krzysztof Kawęcki. Środowiska prawicowe apelują od dawna, aby Polska wypowiedziała niebezpieczną konwencję. Oficjalnie mówi ona o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet. Jednak pod szczytnymi hasłami przemycane są elementy ideologii gender. Dokument podpisał jeszcze rząd PO-PSL. Wówczas politycy PiS-u ostrzegali przed jego destrukcyjnym działaniem, przypomniał dr Krzysztof Kawęcki.
Konwencja stambulska jest papierkiem lakmusowym, jest właściwie można powiedzieć, ona jak gdyby ewentualnie jej wypowiedzenie oczywiście świadczyłoby, że tutaj mamy ze strony Prawa i Sprawiedliwości zgodność czynów i słów, zapowiedzi. Pamiętamy, że kiedy konwencję wprowadzała do Polski Platforma Obywatelska, to wówczas ze strony posłów PiS-u było wielkie oburzenie. Tymczasem w tej chwili mamy nie tylko zaniechanie, ale przecież wypowiedzi na przestrzeni lat przedstawicieli PiS-u, że tej konwencji nie wypowiedzą, mimo różnych apeli różnych środowisk. A jak się okazuje, mała Słowacja nie boi się.
A małopolska kurator oświaty Barbara Nowak zwracała uwagę na kwestię błędnego przetłumaczenia konwencji stambulskiej z języka angielskiego na język polski. Jak powiedziała, służy to ukryciu niektórych zapisów. Jest mowa między innymi o płci, ale już nie o płci kulturowej, zaznaczyła. W ocenie Barbary Nowak Polacy są celowo oszukiwani, aby nie zobaczyli podstępu ideologów LGBT. W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej zakończył się w sobotę 12. Międzynarodowy Kongres Katolicy a Tożsamość Wspólnoty Narodowej – Szanse i Zagrożenia. Przez 2 dni w murach toruńskiej uczelni gościli znani eksperci z kraju i z zagranicy. Konferencja miała zwrócić uwagę na rolę Kościoła w kształtowaniu tożsamości narodowej. Ojciec dr Zdzisław Klawka, rektor uczelni, podkreślił, że jest to dzisiaj temat bardzo aktualny. Dla wielu osób ojczyzna jest dziś abstrakcyjną ideą, zaznaczył. Redemptorysta zwrócił uwagę, że w budowaniu ojczyzny pomaga wiara.
Doświadczenie, które wynosimy z tego kongresu, pokazuje, że im bardziej fundamentem naszej ojczyzny, naszego narodu i każdego z nas odkrywamy, że jest chrześcijaństwo, jest Chrystus, to widzimy, tym bardziej jesteśmy zaangażowani w budowanie tej ziemskiej ojczyzny, przez którą zdążamy do ojczyzny niebieskiej.
Głównym inicjatorem 12. Międzynarodowego Kongresu Katolicy a Tożsamość Wspólnoty Narodowej – Szanse i Zagrożenia jest Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. W organizację wydarzenia włączyły się też Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu i Katedra Filozofii Kultury i Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Ojciec Święty Franciszek przybył w sobotę do stolicy Japonii Tokio. Hasłem jego wizyty apostolskiej w tym kraju są słowa „chronić każde życie”. Papież spotkał się z księżmi biskupami. Ojciec Święty przybył do Japonii bezpośrednio z Tajlandii, gdzie przebywał od wtorku. Papież chce umocnić chrześcijan w tych krajach. Ksiądz profesor Jan Machniak, wykładowca akademicki, zwrócił uwagę, że w przeciwieństwie do Tajlandii, w Japonii dużo trudniej jest prowadzić dialog.
Wielka kultura Japonii jest jakby przeszkodą dla nauki Jezusa Chrystusa. Działają tam misjonarze już od XVI wieku, najpierw jezuici, franciszkanie. Tam działał święty Maksymilian Maria Kolbe. Dzisiaj okazuje się, że Japonia to ciągle kraj do odkrycia. Bardzo trudno jest wniknąć w kulturę Japonii, ale poprzez uniwersytety, poprzez szkoły średnie, chrześcijanie, katolicy dają tam swoje świadectwo. W Japonii też pojawiły się objawienia Matki Bożej, które przypominają o tych wszystkich problemach, jakimi żyje współczesny świat, o zanikaniu wiary, o odchodzeniu od Boga.
W trakcie 3-dniowej wizyty w Japonii papież odwiedzi m.in. miasta zniszczone przez bomby atomowe w 1945 roku. Oczekuje się, że najważniejszym przesłaniem wizyty w Japonii będzie apel o całkowity zakaz broni nuklearnej. Poszczególne punkty papieskiej wizyty w Japonii transmitują Radio Maryja i Telewizja Trwam. Ukraina oddała hołd ofiarom Wielkiego Głodu. Mija 86 lat od straszliwych wydarzeń z lat 1932-33, które określono mianem ludobójstwa. To było zaplanowane działanie komunistycznej Rosji. Mieszkańcom wsi rekwirowano zboże, także te przeznaczone na zasiew. Sowieci chcieli w ten sposób uzupełnić braki zboża u siebie. Mieli jeszcze jeden cel – ostatecznie złamać opór chłopów przed kolektywizacją. Profesor Włodzimierz Osadczy z Centrum Ukrainikum na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim podkreśla, że komunistom zależało na fizycznym wyeliminowaniu klasy chłopskiej.
klasa chłopska była czymś, co przeszkadzało w budowaniu świetlarnej przyszłości. Skutkiem tego stało się właśnie zagłodzenie znacznej części ludności chłopskiej na Ukrainie. Oczywiście ludobójstwo Wielkiego Głodu objęło również pewne regiony Federacji Rosyjskiej. Było to ludobójstwo, którego celem były nie tyle czynniki narodowościowe, ile klasowe. Należało zniszczyć chłopstwo jak klasę, która może się przeciwstawiać komunistycznym utopiom.
W najgorszym okresie Wielkiego Głodu umierało nawet 25 tysięcy osób dziennie. Zdarzały się też przypadki kanibalizmu. Dokładna liczba ofiar jest trudna do ustalenia. Oficjalnie mówi się o 7 milionach, nieoficjalnie nawet o 15. W 2010 roku ukraiński sąd za winnych zbrodni ludobójstwa uznał Józefa Stalina i innych przywódców ZSRS, w tym m.in. ówczesnego szefa rządu Wiaczesława Mołotowa. Na koniec serwisu informacyjnego jeszcze wiadomości ze świata sportu. Polscy skoczkowie narciarscy zajęli trzecie miejsce w konkursie drużynowym w Wiśle, inaugurującym nowy sezon Pucharu Świata. Zwyciężyli Austriacy, a na drugiej pozycji uplasowali się Norwegowie. Piotr Żyła, Jakub Wolny, Kamil Stoch i Dawid Kubacki prowadzili po pierwszej serii. W drugiej gospodarze prezentowali się jednak słabiej i spadli w klasyfikacji. Polacy po raz 26 stanęli na podium konkursu drużynowego Pucharu Świata. W niedzielę w Wiśle odbędzie się pierwszy w sezonie konkurs indywidualny. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.